Tomasz Szustek, również przy mikrofonie. Marvin Gaye w latach 70., Chris Martin i Bono, what's going on? No właśnie, Tomasz, what's going on? Bo ciągle jesteśmy przy etapie przeglądu prasy. Jeszcze...
What's going on to jest dobre wprowadzenie do tego, co dzisiaj zobaczyliśmy w irlandzkich gazetach. I aż przykro się czyta informacje, na przykład w Irish Independent, w której jest napisane, że premier Irlandii musiał bronić swojego kraju przed oskarżeniami innych przywódców europejskich i pech chciał, że akurat jedynym cytowanym przywódcą europejskim jest polski premier Mateusz Morawiecki, który oskarżył właśnie Irlandię o bycie rajem podatkowym i też zrobił coś, czego nie powinno się robić na forum międzynarodowym. Mówiąc kolokwialnie, zagrał komunizmem, czyli nawiązał do naszej historii, czasów komunizmu. To spowodowało zacofanie cywilizacyjne Polski i że teraz Polska powinna posiadać równe szanse, tak jak mają wszystkie inne kraje europejskie. Co jest dosyć dziwnym zachowaniem i robienie z siebie ofiary i granie komunizmem nigdy na Zachodzie nie robiło dobrego wrażenia, a premier Morawiecki niestety zrobił to po raz kolejny to zostało źle odebrane.
Ale Tomku, tutaj jeszcze przez chwilę pozostańmy przy okazji tej naszej dyskusji wyspiackiej, bo jak się mamy czuć? Gdzieś tam jest chyba brak myślenia o tym, ja często do tego powracam, że my Irlandii jesteśmy wdzięczni za to, że jako jeden z trzech krajów dał nam ten wolny rynek, czego jesteśmy przykładami i jesteśmy świadkami. Panie i panowie, program jest na żywo i właśnie nowy zestaw gazet do nas dociera w tym momencie. Tym zajmie się Katarzyna Sudak, a teraz przedstawimy wszystkich prowadzących, bo tak, Katarzyna Sudak i Robert Siwy-Nowak przy konsoletach w Dublinie. Przy konsoletach na piątym piętrze naszej zabytkowej pasty, kto? Paweł Chodyna. Przy mikrofonach Tomasz Wybranowski i Tomasz Szustek. O jednej jeszcze rzeczy, którą chyba warto powiedzieć. Wydaje nam się, że ci Polacy, którzy wyjechali za granicę, a my tego jesteśmy przykładem, Tomku, w Republice Irlandii, gdzieś tam jesteśmy chyba zapisani po stronie strat. Wyjechali, nie ma problemu, możemy pochwalić się niższym bezrobociem, możemy się nim nie zajmować, dadzą sobie radę. Natomiast no, w takich kontaktach między Irlandczykami, którzy są bardzo serdeczni, którzy naprawdę wspierają nas tutaj i chcą poznać naszą kulturę, muzykę, dziedzictwo, no, nie daje nam to dobrego świadectwa, patrząc na to, co czasami wypowiadają nasi rządzący. Nieważne z której opcji, bo też miał swoje, w cudzysłowie, wtopy i minister spraw zagranicznych, obecny szef Platformy, pan Grzegorz Schetyna, i premier Donald Tusk, a zwłaszcza pani Ewa Kopacz, podobnie jest w tej sytuacji, czyli o co tu chodzi? What's going on, jednym słowem?
Irlandia, wbrew pozorom, mogłaby wiele Polsce przekazać wiadomości, umiejętności, co zrobić z ludźmi, którzy wyjechali za granicę. Irlandia wyekspediowała ze swojego terytorium już dziesiątki milionów, niestety, emigrantów. Ale Irlandia o nich nie zapomina. Co prawda Irlandczycy, którzy żyją poza granicami swojego kraju, nie mają praw wyborczych, ale jest non-stop prowadzona akcja, która zachęca do powrotu do Irlandii, albo przynajmniej do odwiedzenia, i wszystkie społeczności irlandzkie poza Irlandią, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, są mocno zorganizowane, popierają swój kraj. Irlandczyk, szczególnie imigranci z pierwszego pokolenia, zawsze pozostaną Irlandczykami, a chlubienie się irlandzkimi korzeniami, jak widać na podstawie tego, co mówią o sobie kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych, jest chlubą.
Mało tego, jeszcze powiedzmy jednej rzeczy, bo też musimy powrócić przy okazji tej irlandzkiej diaspory, Tomasz, to co wyłapaliśmy podczas przeglądów prasy, kiedy jeszcze ekipa Radia Wnet z Krzysztofem Skowrońskim była tutaj, że rzecz pod tytułem Obchody stulecia odzyskania niepodległości Polski, jedynka z wykrzyknikiem, natomiast tutaj już z wyprzedzeniem dwuletnim planuje się na przykład, co Tomku, kiedy będą obchody stulecia grudnia roku 2021?
Tak, bo odzyskanie niepodległości przez Irlandię odbywało się stopniowo i nie ma jakby jednej daty, która określałaby, tak jak w przypadku Polski, odzyskania niepodległości, więc te wszelkie uroczystości są rozłożone w ciągu kilku lat, pięciu w zasadzie, bo od 2016 do 2021, ale jest to zorganizowane w sposób koherentny i uroczystości są oczywiście z dużym wyprzedzeniem organizowane, ale co też warto powiedzieć, jest prowadzona duża medialna akcja, żeby na świecie tą historię Irlandii. W telewizji, w prasie ukazało się masę wydawnictw książkowych, folderów, które to odzyskanie niepodległości przypominają i utrwalają.
Są bliżej ludu, tak? To nie jest tak troszeczkę jak u nas, bez względu na opcję, która rządzi, że pan minister, pan poseł, pan senator to jest niezwykły ktoś. Nie. Tutaj ci posłowie, senatorowie, ministrowie są wśród ludzi, tak? Niektórych dziwi ta ciekawostka, że kiedy odbywają się wybory, to tuż po wyborach w Irlandii drukowana jest nowa książka telefoniczna, gdzie są adresy, telefony do nowych posłów i senatorów, co zaskakuje naszych parlamentarzystów.
A tradycyjnie na święto Patryka premier Irlandii wylatuje do Stanów Zjednoczonych. Jest to długoletnia tradycja i bierze tam udział w paradzie świętego Patryka, czy to w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie, czy bardzo często w Chicago, gdzie jest silna społeczność irlandzka. Jest to też taki, nie ma wtedy, jest to główne święto narodowe i państwowe, premiera nie ma wtedy razem ze swoimi współobywatelami, ale jego wyjazd w takim dniu do Stanów Zjednoczonych przynosi dużo większe efekty niż tak. Byłby on tutaj.
A przy okazji Irlandczycy, którzy wiele pokoleń temu, również podczas wielkiego głodu w połowie XIX wieku wyjechali tam, to jest to ukłon dla tych Irlandczyków, którzy właśnie mieszkają tam, a jest ich znacznie więcej. Natomiast no, w naszym przypadku, nie, powtórzę się to masz raz jeszcze, podczas obchodów najświętszych, historycznych obchodów stulecia Easter Rising, nikt z ważnych, znaczących polityków, czy to jest pan prezydent, czy to jest była pani premier, czy ważni rangą ministrowie, nie pojawili się w Dublinie i było nam przykro i smutno i przepraszaliśmy naszych przyjaciół za to, co
było,
się stało.
Było to też duże faux pas dyplomatyczne, ponieważ cała Europa przysłała tutaj swoich reprezentantów, czy to w randze podsekretarza stanu, czy
zabiegali nawet wyższej, o to i starali się wręcz, żeby być tutaj.
Czy ministrowie, czy nawet premierowie niektórych krajów, natomiast Polska jakby w ogóle zapomniała. Jest to szczególnie, jest też to policzek dla nas, dla Polonii Irlandzkiej. Jesteśmy tutaj największą mniejszością narodową i byłoby nam bardzo miło, gdyby premier czy prezydent, bo od takich okazji jest prezydent, przybył tu z wizytą, niestety.
Ale dzisiaj wiemy dlaczego. No po co premier czy prezydent, skoro i tak żyjemy w roju podatkowym, jest nam dobrze. No to z drugiej strony taka nielogika. Ale a propos tej logiczności nielogicznej, to teraz pewien dżingiel, Katarzyno, który stał się hitem. Noga, taka pauza, ponieważ będziemy wspominać przez chwilę to, co działo się od ubiegłego piątku do wtorku, kiedy ekipa Radia Wnet w sile. Krzysztof Skowroński, Lech Rustecki i Karol Smyk gościli na Szmaragdowej Wyspie. Odwiedziliśmy, Tomaszu, między innymi Mansion House i rozmawialiśmy z
obecnym merem Dublina, panem Nilem Ringiem, i udało nam się też porozmawiać z byłym merem Dublina. Tutaj kadencja trwa 2 lata, więc...
Michael McDonka, zapamiętałem, Michael, bo to jest
McDonka,
takie...
Tak, on był 348. merem Dublina, a
Nile Ring... I radiowcem, współpracującym z IRF-em.
Nile Ring został rok temu wybrany 349. merem Dublina.
Dokładnie, a stało się to 18 czerwca roku pańskiego 2018. A propos tych historycznych rzeczy, bo zaraz formacja Berlin Core i będziemy śpiewać Boże chroni Irlandię, no to przypomnę, że 21 stycznia, dokładnie w poniedziałek, tak jak 100 lat temu, obchodziliśmy setną rocznicę ogłoszenia przez irlandzkich parlamentarzystów i jedną parlamentarzystkę, Konstancję Markiewicz, ogłoszenie Deklaracji Niepodległości. No a potem to, o czym mówił Tomasz Szustek, 6 grudnia 1921 roku po wojnie irlandzko-angielskiej podpisano traktat angielsko-irlandzki, który w sposób formalny ukonstytuował wolne państwo irlandzkie Irish Free State, posiadające jeszcze wtedy tak zwany status dominium, a nominalnie władcą kraju w dalszym ciągu pozostawał monarcha angielski, a traktat podpisali przywódcy irlandzkiej delegacji Arthur Griffith, pierwszy prezydent, który potem zginął podczas tej wojny domowej w 1922 roku, oraz on, założyciel Irlandzkiej Armii Republikańskiej Michael Collins. A teraz spod nieba Irlandii, nagranie, które zawsze z łezką w oku wspominają ci wszyscy, którzy gdzieś tam za wielką wodę ze Szmaragdowej Wyspy wyjechali. Ballycorn i Boże chroni Irlandię. Ale zrobiło się irlandzko w Radiu Wnet. Dzisiaj Radio Trzech Stolicy, Kraków 95,2, Warszawa 87,8 i Dublin, bo w całym świecie można nas słychać na stronie internetowej www.wnet.fm, ale kontynuujemy przegląd prasy.
Goniliśmy już naszego premiera, który jest na czołówkach wszystkich irlandzkich gazet i zapewne, nie mieliśmy tego okazji zobaczyć, ale zapewne też jest cytowany w wiadomościach, więc dzisiaj Polacy nie będą mieli dobrego dnia w Irlandii.
Choć piątek.
Choć piątek. Ale powiedzmy o czymś, co jeszcze jest w irlandzkich gazetach. Oczywiście Brexit jest już tradycyjnie głównym także tematem. W Irish Timesie też na pierwszej stronie są wydrukowane przewidywania kolejne, co może Brexit spowodować. I dzisiaj pojawia się liczba 4%. Te 4% będą odjęte od wzrostu gospodarczego irlandzkiego, więc ciężko sobie wyobrazić, ile byłoby z Brexitem. Nie ma przewidywań jeszcze, jaki ten wzrost mógłby być. W każdym razie będzie co najmniej 4% mniejszy. Drugą sprawą dość bolesną, która wiąże się z Brexitem w nowych przewidywaniach, będzie zmniejszenie dostaw żywności i możliwe braki w dostawach żywności ze Zjednoczonego Królestwa do Irlandii, bo jak wiadomo, wiele produktów spożywczych stamtąd do Republiki przybywa.
I chciałoby się, Tomasz, powiedzieć, że tutaj jest właśnie rola na przykład dla premiera, dla ministra gospodarki, ministra spraw zagranicznych, aby Irlandczyków wyżywić, na przykład taką żywność, gdyby była potrzeba, dowieść, albo przynajmniej się tym zainteresować. No ale cóż, wołamy chyba na puszczy, do przeglądu prasy będziemy powracać, bo dzisiaj, no cóż, ubogaciło nas to wszystko, co wydarzyło się w Davos, a ruchem kostek domina dotarło również do nas. Natomiast teraz to, czego nie udało nam się zmieścić w poranku poniedziałkowym. Panie i panowie, przenieśmy się wspomnieniami do roku 1922, kiedy ukazała się pierwsze wydanie powieści Ulysses. Oczywiście Jamesa Joyce'a. To wszystko wydarzyło się 16 czerwca roku pańskiego 1904. A jak czytał Ulyssesa James Joyce? Posłuchajmy.
You pray to a local and a pure idol. Our temples, majestic and mysterious, are the abodes of Isis and Osiris, of Horus and Amun-Ra. Yours serfdom, awe, and humbleness. Our you pray to a local and a pure idol. Our temples, you pray to a local and a pure idol. Our temples, majestic and mysterious, are the abodes of Isis and Osiris, of Horus and Amun-Ra. Yours serfdom, awe, and humbleness. Our thunder and the sea. Israel is weak, and few are her children. Egypt is an host, and terrible are her arms. Vagrants and day laborers are you called. The world trembles at our name. A dumb belch of hunger checks his speech. He lifted his voice above it boldly. But, ladies and gentlemen, had the youthful Moses listened to and accepted that view of life, had he bowed his head and bowed his will and bowed his spirit before that arrogant admonition, he would never have led the chosen people out of their house of bondage, nor followed the pillar of the cloud by day. He would never have spoken with the Eternal on Sinai's mountain top, nor ever have come down with the light of inspiration shining in his countenance and bearing in his arms the tables of the law, graven in the language of the outlaw.
To oczywiście James Joyce. Jaka szkoda, że nie dostał tego literackiego Nobla, na którego tak bardzo czekał. Ciekawostka, przypomnę, że sekretarzem Jamesa Joyce'a był kto? Ktoś, kto napisał końcówkę. Ktoś, kto napisał Czekając na Godota. Samuel Beckett, to w czasach francuskich. I Samuela Becketta, jak również Jamesa Joyce'a. Panie i panowie, przed chwilą to był fragment rozdziału siódmego, kiedy to główny bohater, Paul D. Bloom, pojawił się w redakcji Freeman's Journal, natomiast wszyscy wiedzą, że to jak gdyby taka opowieść oparta na szkielecie tego wszystkiego, co wielki Homer opisał w Odysei. Natomiast Radio Wnet to również radio muzyczne i tutaj Robert Siwy się uśmiechnie, ponieważ Tomasz Szóstek zapowie niezwykłą piosenkę.
W Studiu 37 nie może zabraknąć U2, więc posłuchajmy może czegoś z ostatniej płyty U2 Songs of the Experience i wybierzmy może piosenkę Book of My Heart.
Przeglądamy irlandzką prasę. Tomasz Szóstek przy drugim mikrofonie.
Dzisiaj dzień trochę złych wiadomości. Jeszcze jedna zła wiadomość. Carl O'Brien pisze w Irish Timesie, że w Irlandii jest około 4000 dzieci bezdomnych, które uczą się w szkołach. Tą bezdomność trzeba lekko naświetlić, jak ona tu wygląda w Irlandii. Nam bezdomność kojarzy się z mieszkaniem pod mostem. W Irlandii jest wiele rodzin, które mieszkają w hotelach, za które płaci państwo i są one przeznaczone, te hotele, dla rodzin wielodzietnych, które nie mają własnego domu albo mieszkania i których nie stać jest na wynajęcie tego mieszkania. Raport mówi jednak o tym, że jest widoczne pogorszenie się samopoczucia psychicznego dzieci, które muszą odrabiać lekcje na korytarzach hotelowych, które mają za mało miejsca, nie mają własnych pokoi, własnych biurek, obniżają się ich wyniki w nauce. Bardzo często występują problemy psychologiczne. Dzieci izolują się od swoich rówieśników, od swoich przyjaciół i jest to nowy taki problem związany z bezdomnością ostatnich kilku lat tu w Irlandii.
I za 2 tygodnie będzie kolejny przemarsz ulicami Dublina w proteście przeciwko braku reagowania rządu Leo Varadkara i ministra spraw społecznych Republiki Irlandii właśnie w związku z bezdomnością. Przypomnę, że wedle ostatnich raportów w Irlandii jest ponad 40 tysięcy bezdomnych, a w samym Dublinie około 11 tysięcy, z czego 3 tysiące w samej stolicy Irlandii to właśnie dzieci. Panie i panowie, muzycznie Tomasz Szóstek ukochał sobie YouTube, no to ja powracam do krążka formacji The Boomtown Rats z roku 1977. Jednym z singli było nagranie Mary of the Fourth Form. Radio Wnet, Studio Dublin, bo tak mówimy, Studio Dublin, Kraków 95,2, Warszawa 87,8, a przed chwilą formacja The Boomtown Rats i Bob Geldof. Panie i panowie, spod nieba Irlandii najświeższe informacje i Tomasz Szóstek śpieszy z kolejnymi doniesieniami.
Te kolejne doniesienia będą znowu związane z Brexitem, który, jak wiadomo, stanowi główny temat w irlandzkich gazetach od kilku miesięcy i tym razem dalsza część informacji o tym, jak premier Irlandii Leo Varadkar razem ze swoim ministrem zagranicznym Pascalem Donoghue bronili swojego kraju i swojej polityki fiskalnej przed zakusami, jak to określono, niektórych przywódców europejskich i zaraz po tym akapicie był cytowana wypowiedź naszego polskiego premiera Morawieckiego. Na drugiej szpalcie jest w biznesowym wydaniu Irish Timesa artykuł cytujący słowa komisarz europejskiej Margaret Vestager, która powiedziała, że sprawa Irlandii i tak zwanego irlandzkiego backstopu, czyli udogodnień związanych z granicą między Irlandią Północną a Irlandią, że Unia Europejska nie będzie grała tym argumentem. Nawet jeśli ten problem by nie istniał, to negocjacje między Unią Europejską a Irlandią nie zostałyby przyspieszone i nie zdołano by uzyskać znaczącej poprawy umowy. Nie uzyskano by innej umowy niż ta, która została teraz uzgodniona.
Pan Cowley i pan Varadkar są zdania następującego. Backstopie nie będziemy dyskutować, ponieważ backstop jest i być musi i musielibyśmy powrócić wspomnieniami do czasów porozumienia wielkopiątkowego z roku 1998. Natomiast wszyscy twierdzą, że tej twardej granicy nie będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast premier Republiki Irlandii Leo Varadkar powiedział, że nie ma o czym dyskutować. No i raz jeszcze powrócimy do niefortunnej propozycji ministra spraw zagranicznych, niefortunnej w oczach publicystów i dziennikarzy irlandzkich, kiedy zaproponował, że backstop, czyli ta wersja soft rozstania Irlandii Północnej z resztą kontynentu i Unii Europejskiej przez 499-kilometrową granicę z Irlandią po prostu nie będzie, więc skwitowaliśmy to na początku dzisiejszego programu, ale teraz raz jeszcze muzycznie uśmiechnął się i Robert Siwinowa, który teraz przy konsolecie, i Tomasz Szustek, który prowadzi przegląd prasy, bo, panie i panowie, 24 lutego już za chwilę Massive Attack, natomiast Snow Patrol 25 maja w World Parku, no i formacja Metallica, Slane Castle 6 czerwca, panie i panowie. Metallica powraca w wielkim stylu, zwłaszcza, że remaster płyty Justice for All, więcej niż poprawny, natomiast, panie i panowie, 30 stycznia, gdzie w Three Arena, niegdyś dumna nazwa, Point Theater, weterani heavy metalu, za tydzień o Ozzy Osbornie, bo on będzie główną gwiazdą, natomiast formacja Judas Priest zagra support, ale jaki? Dwugodzinny. Judas Priest najnowszej płyty Fire Power.